kluczowy temat.
Dzień dobry, Krystyna Różańska-Gorgolewska. W studiu gość Piotr Tomczyk, ekonomista, szef dodatku ekonomicznego naszego dziennika.
Dzień dobry.
Wczoraj, 22 stycznia, rząd przyjął projekt Mama 4+. To jeden z projektów nowego prorodzinnego programu Mama Plus, który został zapowiedziany 14 kwietnia 2018 roku przez wicepremier Beatę Szydło. Wczoraj też premier Mateusz Morawiecki i minister rodziny i pracy społecznej Elżbieta Rafalska zaprezentowali założenia projektu emerytur dla matek z co najmniej czwórką dzieci. Projekt świadczenia ma wejść w życie 1 marca i będzie wynosić 1100 zł brutto. To na razie tyle wiemy o tym projekcie. Wiemy coś więcej?
Tak, znaczy, to są te podstawowe założenia. Projekt jest bardzo nowy, także myślę, że teraz wszyscy będą już informowani szczegółowo, z czym to się wiąże, kto te uprawnienia uzyskuje. A rzeczywiście w skrócie mówiąc, mamy, które wychowały czwórkę dzieci i nie miały do tej pory uprawnień emerytalnych. To jest ta pierwsza grupa, która obejmie podobno 65 tysięcy osób. I druga grupa, która miała uprawnienia emerytalne, ale niepełne, czyli poniżej tej minimalnej emerytury, ze względu na to, że liczba przepracowanych lat była mniejsza od tych 20 lat. Mamy nie zdążyły wypracować sobie tego czasu. W związku z tym teraz otrzymają przynajmniej 1100 zł. Dlaczego akurat 1100 zł? Dlatego, że od 1 marca emerytura minimalna wyniesie właśnie 1100 zł.
Po waloryzacji już, tak?
Tak, teraz. Od 1 marca, tak.
No to teraz tak. Mamy, które wychowują nadal dzieci, 4+, tak się nazywa ten projekt, będą mogły to świadczenie otrzymywać. Takie padły pytania, czy taka mama, która teraz ma 70 lat i już to czwórkę dzieci właściwie trochę za sobą, bo już pewnie wnuki wychowuje, czy ona też będzie mogła takie świadczenie otrzymać?
Tak, to właściwie kiedy mama nabyła uprawnienia emerytalne lub ich nie nabyła, właściwie weszła w wiek emerytalny, ale nie ma uprawnień, to nie ma znaczenia. Jeżeli pani ma lat 70, a tą czwórkę dzieci wychowała i w tej chwili nie ma uprawnień emerytalnych, to nagle 1 marca te uprawnienia otrzymuje. Zgodnie z tym projektem, bo zakładamy oczywiście, że to zostanie przegłosowane.
Czyli tutaj prawdą jest zapewnienie minister Rafalskiej, że to pewien rodzaj zadośćuczynienia, tak?
Tak. Ja myślę, że to jest rodzaj zadośćuczynienia i taki też sygnał, że państwo poważnie traktuje tą politykę prorodzinną.
No właśnie, co ma na celu wprowadzenie takiego projektu w życie?
No tutaj właśnie ekonomiści najczęściej się zastanawiają, czy takie działania się opłacają, a jaki będzie koszt. I ja myślę, że to pytanie, które wnikliwie ekonomista zadaje, to jest przede wszystkim pytanie, czy to jest tylko koszt, czy jest to też może inwestycja. Dlatego, że jeżeli ponosimy jakikolwiek koszt w ekonomii, ale w związku z tym w przyszłości oczekujemy z tego tytułu jakiegoś zwrotu, ja to mówię już takim językiem prostym, ekonomicznym, to koszt staje się po prostu inwestycją, dlatego że mówimy, ten wydatek zwróci nam się w takim i takim czasie.
A w jaki sposób się zwróci? Że te dzieci, które się będą rodzić, one w przyszłości będą płacić podatki, będą obywatelami, tak? Będą...
Tak, mówiąc takim językiem najbardziej brutalnym, ekonomicznym, panie wychowują nam przyszłych podatników. Także to, że będziemy...
Romantycznie.
Tak, to ja mówię językiem odhumanizowanym zupełnie, ale niestety tak to też wygląda, że każde z dzieci kiedyś będzie podatnikiem. Mało tego, teraz wszystkie wydatki, które są ponoszone w związku z wychowaniem dzieci, one też wywołują wpływ podatków do budżetu państwa, czyli można powiedzieć, że to dziecko dopiero narodzone, nieświadome jeszcze, ono właściwie już jest podatnikiem. Narodziło się i od razu z tego tytułu, bo rodzice kupują mu najróżniejsze rzeczy, wiadomo, ponoszą te koszty, a te pieniądze wpływają od razu do budżetu. Natomiast w przyszłości będą lekarzami, inżynierami, miejmy nadzieję, że nie wyjadą do Wielkiej Brytanii, Niemiec i tym podobne, i dzięki temu rzeczywiście zamożność, tak można powiedzieć, Polski będzie rosła, więc jest to, jakby to powiedzieć, długofalowo inwestycja, a nie tylko koszt. Zresztą sam koszt, ja nie wiem, na ile tutaj to wybrzmiało w tych wszystkich komunikatach dotychczasowych, on nie jest aż tak wielki jak w przypadku 500+, dlatego że przewidywania na ten rok są takie, że koszt wyniesie około 800 milionów złotych. 800 milionów złotych. No jakby to porównać w skali ogólnych wydatków budżetowych. Wydatki budżetowe na ten rok, czyli na 2018 rok, takie były zaplanowane przynajmniej, wynoszą blisko 400 miliardów złotych. Też dziennikarze często nie odróżniają milionów od miliardów. To przypomnienie dla słuchaczy, miliard jest to jednak 1000 razy więcej od miliona, prawda? Także w tym momencie koszty tego programu to jest 800 milionów złotych, a ogólne wydatki, jak to porównujemy, budżetu państwa, to 400 miliardów złotych.
Także, się bardzo ekonomicznie,
tak,
bardzo.
Nie jest to koszt, który przewróci tegoroczny czy przyszłoroczny budżet.
Ale
jeszcze jedna uwaga, właśnie, bo była informacja taka, że od marca, w związku z tym ten koszt wynosi 800 milionów złotych, w kolejnych latach to ten koszt przekroczy 900 milionów złotych, tak się szacuje.
No to w takim razie jeszcze pociągnijmy to. Według raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego efekt uszczelnienia systemu podatkowego w Polsce w latach 2016-2018, to jest tytuł tego raportu, udało nam się oszczędzić poprzez to uszczelnienie systemu podatkowego 52 miliardy złotych. Mhm. Czyli rozumiem, że część tej kwoty to są dane opublikowane na portalu Business Insider. Czyli rozumiem, że część tych pieniędzy na takie świadczenie właśnie może być przeznaczona.
W sposób prosty można by było tak sobie to przedstawić.
Tak działa?
Tak, dlatego że ogólnie budżet jest takim jednym wspólnym workiem, a właściwie worem, bo to jest olbrzymi wór, tak jak mówiłem o tych wydatkach 400 miliardów złotych rocznie. To jest potężny wór, do którego wpływają wszystkie wpływy i wszystkie wydatki z tego wora potem są finansowane. I rzeczywiście, jak porównujemy te koszty programów społecznych z oszczędnościami z tytułu uszczelnień podatkowych, to otrzymujemy odpowiedź na to pytanie, a właściwie skąd się wzięły te pieniądze na sfinansowanie tak kosztownych programów prorodzinnych. Bo kiedyś znany i lubiany w świecie minister finansów mówił, że pieniędzy nie ma i w przewidywanym jakimś tam czasie nie będzie w budżecie państwa. One się znalazły.
To o ministrze Rostowskim?
Tak, tak, zgadza się. Wszyscy, myślę, jeszcze pamiętają. Najstarsi górale na pewno, myślę, że słuchacze też. Rzeczywiście nie było tych pieniędzy, ale dlatego ich nie było, że nie było tych wpływów z tytułu uszczelnień podatkowych. Pojawiły się te wpływy i nagle się okazuje, że w budżecie pojawiają się pieniądze na sfinansowanie programów prorodzinnych. Oczywiście program Rodzina 500+ był zdecydowanie bardziej kosztowny, bo tam jest to powiedzmy 20 i kilka miliardów złotych, ale tutaj 800 milionów rocznie. Ten program, myślę, że będzie dla budżetu prawie bezbolesny.
Czy można to skwitować takim krótkim stwierdzeniem, że po prostu stać nas na to? Teraz?
Tak, w tym przypadku stać nas. Oczywiście w przypadku, kiedy koniunktura gospodarcza się pogarsza i wpływy budżetowe maleją, pojawiają się pomysły oszczędności i ja jestem przekonany, że przy zmianie polityki takiej rządu na bardziej antyrodzinną niż prorodzinną, to tego typu wydatki pewnie jako pierwsze będą cięte. Zresztą były takie różne pomysły już, że właściwie a to tam...
Ale to jest chyba trudne do zaakceptowania przez społeczeństwo, które się już przyzwyczaja do tego rodzaju świadczeń.
Myślę, że z punktu widzenia
tych... To są tak zwane prawa nabyte?
Tak, tak, tak. Z punktu widzenia tych rodzin, które korzystają właśnie z tych prorodzinnych świadczeń, to jest dość dobra informacja, bo trudno będzie z tego się... kolejnym ekipom rządowym, ja już bardzo mocno antycypuję.
No nikt sobie tego nie weźmie na swoje barki.
No właśnie, tak, tak, trudno im się będzie z tego wycofać. Także ja myślę, że ten sygnał o tym, że poważnie traktujemy politykę prorodzinną, został wysłany do społeczeństwa i to jest sygnał dość silny.
Mówiliśmy o tym, że to będzie też miało taki skutek przyrostu naturalnego większego, a czy o programie 500+ coś takiego możemy na pewno powiedzieć? Bo część ekonomistów mówiła tak, inna, że nie, że to nie ma żadnego wpływu, że w sumie koszty były tak ogromne, że to jakoś nam się bilansuje.
Ciekawe są właśnie dyskusje tego typu, gdzie z jednej strony pada słowo każdy, a z drugiej strony słowo nikt. Oba są zbyt odważne, bo jeśli chodzi o tego typu decyzje, to na pewno sam fakt dofinansowania jest jedynie jednym z elementów decyzji podejmowanych przez rodziny, prawda? Natomiast jeśli jest to tylko jeden z elementów, to już choćby akceptując ten fakt, stwierdzamy, że jest to jedna z rzeczy, która wpływa na rodziny, które podejmują te decyzje. Widać to nie tylko w Polsce, widać to w Europie, widać to w świecie, że długofalowo tego typu programy pro- albo antyrodzinne rzeczywiście wpływają na decyzje rodzin. Ja myślę, że najciekawszym przypadkiem tutaj były Chiny, które to było ponad 40 lat
na
temu.
Na decyzje rodzin rozumiem, żeby jednak przymnażać dzieci w społeczeństwo?
40 lat temu decyzja w Chinach była podjęta taka, że należy ograniczyć przyrost naturalny. Wprowadzono politykę jednego dziecka. Czyli każda rodzina, która miała więcej niż jedno dziecko, była karana za to. Oczywiście po pewnym czasie przyniosło to jakieś efekty, to znaczy ten przyrost naturalny w Chinach zaczął spadać. I co jest ciekawe, pewnie słuchacze tego nie wiedzą, że oczekuje się, że już w ciągu najbliższych 10 lat Chińczycy przestaną być najbardziej ludnym narodem w świecie, bo w ich miejsce mają ich doścignąć Hindusi, którzy jeszcze ponad 10 lat temu Hindusów było o ponad 200 milionów mniej niż Chińczyków. W tej chwili różnica jest już mniejsza niż 100 milionów, także podobno, a ciągle przyrost naturalny w Indiach jest wyższy niż w Chinach, to się ma wyrównać. Tam, przy tych takich drastycznych programach, można powiedzieć, że było to najsilniej widoczne, to oddziaływanie bodźców ekonomicznych i nie tylko na decyzje społeczne. Natomiast myślę, że u nas też jest to już widoczne. Jest to już widoczne, bo liczba urodzeń jednak wzrosła. Trzeba brać pod uwagę to, że populacja u nas jest bardzo niewielka, szczególnie jeśli chodzi o, znowu używam urzędowego języka, kobiety w wieku rozrodczym. Ta liczba się zmniejsza. Także z tego też powodu ten efekt, on nie będzie tak wielki, jak w tych bardzo
ludnych
krajach.
A generalnie to są takie pierwsze w Europie działania naszego rządu? Czy to w Europie mamy już taką tradycję tego rodzaju polityki właśnie takiej socjalnej, pomocowej, to znaczy, rozwijającej demografię?
U nas się o tym nie mówi, ale z reguły jest tak, że w tych bogatszych krajach Zachodu wsparcie dla rodzin przypadające średnio na dziecko jest większe niż w naszym przypadku. Dlatego bardziej się opłaca urodzić we Francji czy w Wielkiej Brytanii niż w Polsce, bo to wsparcie jest po prostu większe niż u nas. My możemy się przerażać, że my wspieramy rodziny, że ach, to jest potężny koszt, tylko od razu mamy też informację, inne kraje wydają na ten cel więcej.
No to ja tylko jeszcze powiem, że Mama Plus to jest program, który ma jeszcze wprowadzić taką pomoc jak darmowe leki dla kobiet w ciąży, premia za szybkie urodzenie kolejnego dziecka, tylko proszę się nie martwić, to nie znaczy, żeby szybko urodzić, tylko chodzi o to, że dziecko urodzi się nie później niż 2 lata po pierwszym. Mama wtedy otrzyma dodatkowe 3 miesiące płatnego urlopu macierzyńskiego. To świadczenie może być również przyznawane ojcu w pewnych wypadkach i również może być przyznawane obcokrajowcom pod warunkiem, że tutaj mieszkają bodajże 10 lat i planują zostać w Polsce. Czyli rzeczywiście to jest bardzo, bardzo szeroki program i myślę, że teraz będziemy go coraz bardziej pilniej się mu przyglądać i go śledzić, bo wczoraj został przyjęty, a wchodzi w życie 1 marca i tu musimy już program zakończyć. Bardzo dziękuję. Gościem kluczowego tematu był Piotr Tomczyk, ekonomista, szef dodatku ekonomicznego naszego dziennika.
Do usłyszenia.
Kluczowy temat.